Moi drodzy młodzi przyjaciele, cieszę się, że tego wieczoru w sposób szczególny mogę skierować słowo refleksji do młodzieży na początek naszych rekolekcji i że z tego, co pamiętam w planie, będziemy mieli regularne spotkania wieczorami, popołudniami chyba o 17, ale to wiecie lepiej ode mnie, w czasie tych rekolekcji. To jest dopiero początek. Otóż co chcę powiedzieć na początek naszych rekolekcji młodzieżowych, nazwijmy tą część tych rekolekcji w ten sposób. Chcę postawić najpierw pytanie, od czego zaczyna się chrześcijaństwo? Odpowiedź może zaskakująca, mam nadzieję. Chrześcijaństwo zaczyna się od myślenia. Chrześcijaństwo zaczyna się od myślenia. Powiem twardo, w buddyzmie czy w islamie, czy może w innych religiach, które mniej znam, dobrze jest nie za bardzo myśleć. Ja nie mówię tego złośliwie. Stwierdzam fakty. Buddyści wierzą, że ich nie ma. Że przekonanie, iż ktoś istnieje jednostkowo, to jest wiara nieoświeconego umysłu. Budda jest pierwszym oświeconym, czyli tym, który uwierzył, że go nie ma. Odkrył właściwie, że go nie ma. Przestał się łudzić, że istniał. Istnieje tylko całość bliżej nieokreślona, a my jesteśmy kropelkami w oceanie tej całości. Więc jak w buddyzmie ktoś za bardzo logicznie myśli, to będzie miał problemy z buddyzmem. Tak samo w islamie. Na przykład mężczyzna może mieć 4 żony i każdą z nich może oddalić, wziąć następne 4 żony, a kobieta nie może mieć 4 mężów, ani nawet 2. Więc jak ktoś będzie myślał i postawi pytanie logiczne, skąd ta nierówność, to będzie niemile widziany w islamie. Więc w innych religiach nie ma nacisku położonego na myślenie. W chrześcijaństwie tak. Chrześcijaństwo zaczyna się od myślenia, od logicznego, realistycznego myślenia. Jeśli ktoś myśli, że wiara chrześcijańska to jest zawieszenie umysłu, że tu mam zawierzyć, to nie rozumie chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo w istocie jest historią miłości, a nie historią zaufania, w sensie takim zawierzenia w ślepo. Jest historią miłości, a żeby komuś zawierzyć, to musi mnie mocno kochać, a żeby mnie przekonać, że kocha, to musi dobrze myśleć i ja też muszę dobrze myśleć, żeby te znaki odczytywać. Więc chrześcijaństwo jest religią mądrej miłości, bo innej niż mądra nie ma. I dlatego wszystko zaczyna się od mądrości, od myślenia. Syna Bożego nazywamy logos po grecku, słowo. I wszystko zaczyna się od myślenia. Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, Jezus nauczał. Otóż On najpierw uczył myśleć. Stawiał pytania, opowiadał przypowieści, kazał wyciągać wnioski, prowokował burzę mózgów, uczył myśleć. No a tym dzisiaj w Ewangelii, tym uczonym w Piśmie, to niezłą dał lekcję myślenia. Kiedy mu przyprowadzili kobietę, którą chciano kamienować, to on ich nauczył myśleć. Zaczął pisać na piasku coś o nich. I tak im dał lekcję myślenia, że pouciekali. Zrozumieli, że on coś o nich wie. I że ta kobieta, którą chcieli kamienować, jest dużo lepsza niż oni, którzy chcieli być sędziami. Dał im lekcję myślenia. O nich samych. Prawdę o nich im wypisał. Na piśmie im dał. I moi drodzy, nie ma chrześcijaństwa i nie ma nawrócenia, nie ma świętości bez myślenia. Bóg nas zaprasza do myślenia. Dał nam rozum i Bóg szanuje nasz rozum. On nie chce sług z nas robić, jakichś służących, którzy nie rozumieją, co mówi Pan, co robi mistrz. Ale jak nam wyjaśnia w Ewangelii Świętego Jana w innym miejscu, chce, żebyśmy wszystko rozumieli, co mówi, co robi, i żebyśmy już byli przyjaciółmi, którzy rozumieją, a nie sługami, którzy pokornie wykonują rozkazy, nie rozumiejąc tych rozkazów. Wszystko w chrześcijaństwie zaczyna się od myślenia. I moi drodzy, myślenie jest szalenie ważne, dlatego, że od sposobu myślenia zależy sposób postępowania. Jeśli ktoś niemądrze myśli, to jeszcze bardziej niemądrze postępuje. I w związku z tym pytanie, co jest z naszym myśleniem? Czy potrafimy logicznie myśleć? Otóż mamy potężne problemy z myśleniem. Mówię o wszystkich ludziach tej ziemi, nie tylko o nas chrześcijanach. Człowiek to ktoś, kto ma problemy z własnym myśleniem. My mamy ze wszystkim problemy, co jest w nas, z ciałem, z płciowością, z seksualnością, w związku z tym i z myśleniem, z emocjami, z duchowością, ze wszystkim. no bo jesteśmy niedoskonali i cierpimy skutki różnych grzechów, ale z myśleniem też mamy potężne problemy. Otóż największym zagrożeniem w sferze myślenia jest używanie myślenia, uwaga, po co? Po to, żeby oszukiwać samego siebie. To jest najstraszniejsze zagrożenie. Ktoś powie, księże Marku, no, ja rozumiem, że mogę oszukiwać innych ludzi, ale samego siebie nie, no samego siebie to raczej nie oszukuję. Otóż, mój drogi, czy moja droga, innych ludzi to możesz próbować oszukać. Ale jak są mądrzy, to się nie dadzą. Jedyną osobę na świecie, którą możesz naprawdę oszukać, jesteś ty sam. Ty sam. Sam siebie możesz oszukać absolutnie śmiertelnie i nieodwołalnie. Innych ludzi, powtórzę, możesz tylko próbować oszukiwać. Ale jak są mądrzy, to się nie dadzą. Człowiek to ktoś, kto potrafi niestety, potrafi oszukiwać samego siebie. I to, uwaga, tak straszliwie, że z tego powodu może umrzeć. Nie tylko zgrzeszyć, nie tylko być naiwnym, ale może umrzeć fizycznie, nie tylko duchowo, moralnie, społecznie, to też, ale także fizycznie. No teraz już nas przesadza. Jak to mogę umrzeć z powodu oszukiwania samego siebie? Tak. Najprostszy przykład i najczęstszy to jest alkoholizm. Alkoholik to ktoś, kto tak długo oszukuje samego siebie, podkreślam, samego siebie, że nie jest uzależniony, aż umrze. 90% alkoholików umiera, zanim się przestanie oszukiwać. Tylko około 10% otwiera sobie oczy i mówi, no rzeczywiście wpadłem w uzależnienie, muszę coś z tym zrobić, podejmują terapię, wchodzą w grupę AA, zmieniają życie i ratują sobie życie. 90%, to tylko 10%, 90% tak długo się oszukuje, że nie mają problemu z alkoholem, aż umrą. To samo z narkotykiem, jeszcze więcej, jeszcze wyższa śmiertelność w oszukiwaniu samego siebie. To samo na przykład z chorymi na AIDS. Przecież większość, przynajmniej w Europie, chorych na AIDS to są ci, którzy się oszukiwali, że prezerwatywa daje im bezpieczny seks. Nawet producent prezerwatywy tak nie kłamie, tylko wyjaśniają, że tylko zmniejsza ryzyko i częstotliwość zarażenia, ale zwiększa liczbę współżyć nieodpowiedzialnych i suma summarum zwiększa ryzyko. Ale więc nawet producenci nie kłamią aż tak brutalnie, że to daje bezpieczny seks, a ktoś sobie wmawia, że daje bezpieczny seks. Chociaż koledzy na przykład się już zarazili, stosując prezerwatywy, umarli, czy są już chorzy na AIDS, a następny się dalej oszukuje. Otóż nie ma granic w oszukiwaniu samego siebie. I na co dzień każdy z nas mniej czy bardziej siebie oszukuje. Czasami tu już nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Taki prosty przykład, powiedzmy, wyobraźmy sobie, że ktoś jest tam w drugiej klasie gimnazjum i pisze test z chemii i na tym teście ma wyliczyć napoje alkoholowe. No, spośród zaznaczony, powiedzmy, 8, orężada, woda mineralna, sok pomarańczowy, piwo, wino, wódka. No i teraz zaznacz, które z tych napojów zawierają alkohol. No i taki, powiedzmy, uczeń świetnie wszystko zaznacza, ten 16-latek. Więc piwo, wino, wódka. I wychodzi ze szkoły i zaczyna pić piwo gdzieś tam pod budką. Ja spotykam go i mówię, chłopcze, co ty robisz? Dlaczego się zabijasz na raty? Dlaczego pijesz ten napój? A proszę księdza, piwo to nie alkohol. Więc na teście z chemii wie, że to alkohol, czy to napój zawierający alkohol jest precyzyjnie i zaznaczył to i dostał 5 z testu, a po wyjściu ze szkoły już nie wie, czy to jest napój zawierający alkohol tak samo jak wódka i że w Niemczech połowa alkoholików pije wyłącznie piwo. Około 1 000 000 z tych 2 000 000 oficjalnie mniej więcej uznanych za alkoholików. To niedawno czytałem w Süddeutsche Zeitung dokładne statystyki. Połowa niemieckich alkoholików pije wyłącznie piwo. A więc można się tak oszukiwać, że jak mówiłem, z tego powodu się umrze. Teraz pytanie, dlaczego ludzie, zwłaszcza młodzi właśnie, wasi rówieśnicy, raczej wy nie, bo byście tu nie byli, ale wasi rówieśnicy to robią, dlaczego? No żeby usprawiedliwiać popełnione błędy i żeby dalej brnąć w tych błędach. Albo żeby sobie, w cudzysłowie, ułatwiać życie. Żeby sobie wmawiać miłe iluzje. Miłe, ale iluzje. Nie ma nic bardziej groźnego od miłych iluzji. Marksizm też był miłą iluzją, że wszyscy będą równi. Ale co się okazało, że marksizm zrównał robotnika z chłopem, a chłopa z ziemią. Jednych i drugich doprowadzili do grobu. Więc miłe iluzje. Faszyzm też był miłą iluzją. Będziemy rasą panów. Świetnie się rozwijamy i tak dalej. Wszystkie miłe iluzje kończą się okrutnie. Po oczarowaniu jest zawsze rozczarowanie. I w naszych czasach mamy nowe, miłe iluzje. Już nie marksizm, już nie faszyzm, ale tak zwany liberalizm, który mówi, rób co chcesz, żyj na luzie, niczego nie daj Boże, nie tłum w sobie. Miła, bardzo miła iluzja, tylko że prowadzi do śmierci. Nie tylko już do grzechów, ale do śmierci. Rób co chcesz, a szybko zginiesz. A rób to, co mądre, będziesz długo żył, będzie ci się dobrze powodziło. A więc żyjemy w świecie, który nam proponuje bardzo miłe iluzje. Łatwy seks z tak zwanym zabezpieczeniem, które niczego nie zabezpiecza. Wmawianie, że prezerwatywa daje bezpieczny seks, że antykoncepcja nie niszczy zdrowia. Współczesną formą kamienowania kobiet jest antykoncepcja. Żydzi, jakśmy słyszeli w Ewangelii, kobiety współżyjące poza małżeństwem kamienowali, a w naszych czasach się niewiele zmieniło. Nie kamienujemy, tylko niszczymy te kobiety antykoncepcją. Gdyby antykoncepcja nie była niszcząca dla zdrowia, to by to brali mężczyźni. Przecież to każdy lekarz wie, nawet każdy chłopak i dziewczyna po piątej klasie podstawówki, po biologii, że zbędne hormony niszczą zdrowie. A nie daje się zbędnych hormonów. Przecież to jest oczywiste. Hormony są zarządzają całym organizmem i dawanie zbędnych... Witaminę C można dać zbędną, bo to się wydala bezkarnie, ale już inne witaminy zbędne, brane w nadmiarze, niszczą, a już nie daj Boże hormony. A przypominam, że antykoncepcja to branie zbędnych dla organizmu hormonów po to, żeby z organizmu zdrowego, czyli płodnego, uczynić organizm niezdrowy, chory, czyli niepłodny. Niepłodność, przypominam, jest na liście chorób Światowej Organizacji Zdrowia. To jest organizacja, o ile mi wiadomo, nowoczesna i postępowa, mówiąc z ironią. I nawet ta organizacja nie kryje, że niepłodność jest chorobą. I tabletki, które doprowadzają do niepłodności, prowadzą do choroby. To jest jedyna substancja, która jest sprzedawana w aptekach, która zamiast leczyć, powoduje chorobę. Na liście WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, widniejącą tęże chorobę. Ale to tak na marginesie, bo byśmy nie skończyli. Więc człowiek potrafi się potwornie oszukiwać. Na przykład dziewczęta niestety ulegają chłopakom, mam nadzieję tu nieobecne, wmawiają sobie, że jak będzie współżycie przed małżeństwem, no to będą bliższe chłopakowi, on się bardziej z nimi zwiąże. A jedyne, co się okazuje, to zwykle chłopak rzuca dziewczynę. Ma co chciał, mówiąc brutalnie, i poszedł sobie. Ileż mi to dziewcząt mówi, proszę księdza, niech ksiądz przemówi do sumienia mojego chłopaka, bo doszło do współżycia, on teraz już się mną nie interesuje, szuka innych dziewczyn. Niech ksiądz go przekona, żeby się ze mną ożenił. Jakim cudem? Współżycie nie jest zobowiązaniem do ślubu. Przeciwnie, jest to przeciwwskazanie, że jeszcze wam daleko do miłości, do panowania nad sobą. A to jest tak oczywiste. Od początku historii ludzkości jest to samo. No i powtarzamy zwykle tysiące razy te same błędy. To są zagrożenia, więc wszystko zaczyna się od myślenia i niestety mamy potężne problemy z myśleniem. My chrześcijanie także, mimo że Jezus od świtu do nocy uczył myśleć. W związku z tym, co robić? Nawrócić się najpierw w myśleniu. Rekolekcje są po to, żeby najpierw, zanim zaczniemy kochać, żebyśmy najpierw zaczęli myśleć. Logicznie, precyzyjnie, realistycznie. Po co Bóg dał nam myślenie? Po to, byśmy mogli poznać rzeczywistość. Nie byśmy sobie używali myślenia po to, by myśleć. Bo wtedy będziemy fantazjować. I będziemy żyli w świecie fikcji, jak psychicznie chorzy. Bóg dał nam myślenie nie po to, byśmy używali myślenia po to, by tylko myśleć, tylko po to, by poznawać rzeczywistość. Tą twardą czasami rzeczywistość, by poznawać samych siebie. A najbardziej cennym przejawem myślenia, wręcz rozumnością, jest myślenie na najważniejszy temat. Kim jestem? I myślenie i odróżnianie dobra od zła. To jest wykorzystywanie myślenia w sposób genialny. O wiele bardziej jeszcze genialny niż używał myślenia na przykład Einstein. Bo ci, którzy używają myślenia, żeby poznać świat wokół nas, to jest jeszcze nic. Ci, którzy używają myślenia po to, żeby odróżnić dobro od zła, to są mądrzy ludzie. To są ludzie, którzy ratują życie sobie i innym. Bo człowiek potrafi tak błędnie postępować, że z tego powodu umiera. Do samobójstwa włącznie. Do śmiertelnych uzależnień włącznie. To jest samobójstwo na raty. Do śmiertelnych uzależnień. Więc ktoś, kto odróżnia dobro od zła, krzywdę od zysku, krzywdę od rozwoju, ratuje życie sobie, a przy okazji jeszcze innym. To jest mądrość. Odróżnianie dobra od zła. Przede wszystkim po to mamy rozum. Żeby odróżniać dobro od zła. To, co nas rozwija, od tego, co nas niszczy. Ja bardzo lubię takie pytania, jak mi młodzież stawia. Bardzo się ucieszę, to może w przyszłym tygodniu będzie jakaś skrzyneczka pytań, poproszę księży, żeby wystawić. Będzie można wrzucać pytania, także pytać na bieżąco, na koniec spotkań. Otóż to z góry zachęcam. Ja bardzo lubię taką formę pytań. Chodzi teraz o formę. Proszę księdza, czy to a to jest grzechem? Czy to a to jest złem? Na przykład cofanie się z chłopakiem, czy służbie przed ślubem? Do przykładu. Czy to a to jest grzechem? Chodzi mi o formę pytania. Otóż wtedy odpowiadam z uśmiechem twardo. Nie interesuje mnie, czy to a to jest grzechem. Jak to księdza nie interesuje? Nie, zupełnie mnie nie interesuje. To co księdza interesuje? Czy to cię rozwija, czy to cię niszczy? Tylko to mnie interesuje i tylko to interesuje Boga. Jeśli Bóg mówi, nie rób tego, a rób coś innego, to dlatego, że to pierwsze cię krzywdzi, a to drugie cię rozwija. To pierwsze prowadzi do nieszczęścia, a to drugie prowadzi do radości. Nie dlatego Bóg mówi, rób to, a nie rób tamtego, żeby ograniczać wolność, tylko żeby powiększać rozumność. Tylko żeby powiększać rozumność, a wtedy się powiększa też i wolność, bo jej używam rozumnie i wtedy mogę jej nie stracić. O tym w poniedziałek będzie więcej mowy, o wolności. A więc rozumność jest po to, bym odróżniał, powtórzę, to, co mnie rozwija, od tego, co mnie krzywdzi. Bym odróżniał dobro zła, mówiąc najkrócej. A co robią współcześni tak zwani wielcy tego świata? Nie wiem, czy bezmyślni, czy cyniczni, przewrotni. Otóż wielcy tego świata mówią, że dla człowieka to jest dobre, co jest przyjemne, a to jest złe, co jest nieprzyjemne. Że tu jest kryterium rozróżnienia dobra od zła. Mówią, i niech każdy sobie robi to, co jest przyjemne, no bo wtedy jest dobre. I niech nie robi tego, co dla tej osoby jest nieprzyjemne, no bo wtedy jest złe. Więc jeśli dla mnie jest przyjemne gwałcić, upijać się, czy ćpać, no to widzą, to jest dobre. No to jest przyjemne dla ciebie, no to jest, a to, co przyjemne, jest dobre. A więc wielcy tego świata, wielcy profesorowie uczelni wyższych, intelektualiści, są tak głupi, ja im mówię to w oczy, na różnych spotkaniach na uczelniach, są tak głupi, że uznają za kryterium odróżniania dobra od zła przyjemność, że to, co przyjemne, jest dobre. To wtedy powtórzę, alkoholizm, narkomania, gwałcenie, a także dla niektórych samobójstwo, to jest coś dobrego, bo w tym momencie jest to dla nich przyjemne, przynajmniej w tym momencie. Potem już mogą mieć serdecznie dosyć swoich uzależnień. Ale w danym momencie jest to przyjemne. Więc robienie tego, co przyjemne, nie tylko nie jest dobre, prowadzi wręcz do uzależnień i to śmiertelne. A głupi profesorowie, naprawdę nie boję się tego powiedzieć, Jezus często używał słowo głupi, głupiec, głupcze. Uczył myśleć, a jak kto uczy myśleć, to wie, że są rzeczy mądre, że są rzeczy głupie, że są mądrzy i są głupcy. Więc nie bójmy się tego, co Jezus rozróżnia. I nazywają rzeczy po imieniu. Głupcy, także z tytułami profesorów wyższych uczelni, mówią, że kryterium, powtórzę, rozróżniania dobra od zła, to jest przyjemność. Ale wtedy się nie różnimy od zwierząt. Wtedy i zwierzęta musimy uznać za rozumne, bo zwierzęta też odróżniają to, co przyjemne, od tego, co boli. Też odróżniają. Jak ukłujemy zwierzę, to ucieka przed nami. Czy jak się dotknie gorącego piesek w domu, to odskakuje. A jak dostanie dobre jedzonko, to i je. Czyli odróżnia to, co przyjemne, od tego, co nieprzyjemne. I jeśli to jest, tak jak mówią wielcy tego świata, czyli mali w oczach Boga, bo głupi, jeżeli to jest kwestia rozumności, odróżnianie przyjemności od nieprzyjemności, to jesteśmy na poziomie zwierząt. Albo zwierzęta na poziomie ludzi. Na jedno wychodzi. To już nas nie ma i naszej rozumności nie ma. I w związku z tym, kto jest mądry? Ten, kto naprawdę odróżnia dobro od zła. I ten, kto wie, że największym dobrem jest miłość. Bo jeżeli nie kocham, to żeby mnie Bóg i ludzie kochali nad życie, to i tak nie będę szczęśliwy. Szczytem głupoty jest inteligentny egoista. To jest szczyt głupoty. Bo skoro jest inteligentny, to miałby szansę zrozumieć, że egoist nie da mu szczęścia, ani jej. Cała historia ludzkości o tym mówi. A skoro tego tak prostego nie rozumie, no to Bóg dał tej osobie inteligencję nadaremno. Nie jest winny Boga. Ten człowiek jest winien, że nie używa myślenia, chociaż inteligencję ma, ale nie używa. Otóż trzeba odróżnić inteligencję od mądrości. Inteligencja to wystarczy do poznawania świata, a mądrość jest potrzebna, żeby zrozumieć człowieka. I mądrość polega na tym, że używa mojej inteligencji, mojej wiedzy, mojego wykształcenia wyłącznie w jednym celu. By kochać. By kochać. Jeżeli używa mojej inteligencji, wykształcenia i wiedzy w innym celu, by manipulować, by krzywdzić, by żyć kosztem innych, to jestem głupiec. I Jezus mi to będzie codziennie powtarzał. I moje sumienie też. I moi bliźni też będą mi to powtarzać. Jestem głupcem, który krzywdzi siebie i krzywdzi innych. Żebym nie wiem, jaką miał inteligencję i jakie najwyższe wykształcenie. A szczytem mądrości jest rozumienie, na czym polega miłość. To jest szczyt mądrości. Rozumienie, że miłość to nie seks, bo gdyby miłość to byłaby tym samym, co seks, to by zwierzęta kochały. One mają seks, a nie mają miłości. Miłość to nie seks. Po drugie, miłość to nie uczucie. Dzieci mają już piękne uczucia i zakochują się w przedszkolu, ale raczej się nie mogą pobrać, chociaż są zakochane. Miłość to nie zakochanie, miłość to nie tolerancja. Tolerancja to jest kpina z człowieka, to jest mówienie, a rób sobie co chcesz, wszystko ci detolerował, bo jesteś dla mnie zerem. Twój los się nie liczy, a rób sobie co chcesz. Miłość to więc nie seks, nie zakochanie, nie tolerancja, to także nie akceptacja, bo akceptować to mówić bądź sobą, a kochać to mieć stawaj się większy od siebie, rozwijaj się. Miłość to nie wolne związki, bo wolnych związków nie ma. Nie istnieje sucha woda, kwadratowe koło, trójkątny sześcian, czerwona zieleń, ani wolny związek. Nie ma rzeczy sprzecznych wewnętrznie. I durni, przepraszam za słowo, profesorowie wyższych uczelni mówią także w mojej obecności, wie ksiądz Marek, no teraz taką najlepszą formą nowoczesną miłości to są wolne związki. Wie panie profesorze, jak to pan profesor wydał maturę? Przecież żeby dostać maturę trzeba umieć myśleć. A pan profesor jest bezmyślny. Mówię to przy studentach, do profesorów wyższych uczelni. Ostatnio na WZ Warszawskim to usłyszeli. W czasie spotkania w ramach tam jakiejś grupy studenckiej. Czy pan profesor nie wie, że nie istnieją rzeczy wewnętrznie sprzeczne? Że nie istnieje związek, który nie wiąże, chyba że Związek Radziecki. A to inna historia. Mówiąc gorzką ironią. Więc miłość to nie wolne związki, bo takich w ogóle nie ma. Miłość to najsilniejszy związek na świecie, silniejszy od popędu, od hormonów, feromonów i od śmierci nawet, a nie tak zwany wolny. I wreszcie miłość to nie naiwność, to nie pobłażliwość. To nie nastawianie drugiego policzka. Jezus nie nastawiał drugiego policzka, tylko uczył się bronić i nas, sam się bronił, nas uczy bronić. Więc miłość to jest szczyt mądrości. To jest taki dobór słów i czynów, który akurat do ciebie pasuje, żebyś rósł. Żeby cię nie rozleniwiać, tylko żeby cię mobilizować do rozwoju, żebyś i ty zaczął kochać. Czyli miłość to jest takie okazywanie miłości, żebyś i ty zaczął kochać, a nie żeby się czuł rozleniwiony, czy w cudzysłowie akceptowany, żebyś poprzestał na laura. Więc, moi drodzy, zachęcam was do nawrócenia najpierw myślej. Ten świat, XXI wiek, Unia Europejska, proponuje nam bezmyślność. Proponuje nam wmawiać, że kryterium rozróżnienia dobra od zła jest przyjemność, że człowiek nie różni się od zwierząt, no w takiej wersji rzeczywiście by się nie różnił, że sensem życia jest coś wewnętrznie sprzecznego, jak na przykład wolne związki czy związki niepłodne, to wtedy wymrzemy wszyscy. I takie inne głupstwa, o których już nie będę wspominał. Powróćmy do logicznego myślenia. Jest dobro i jest zło. Są błogosławione i są przeklęte drogi życia. Jest miłość i jest wszystko inne. Egoizm, wyuzdanie, prymitywizm, bezmyślność. Idźmy drogą błogosławieństwa i życia. Ale zaczyna się ta droga od myślenia. Uczmy się od Jezusa myśleć. Amen.